Debata wyborcza Radia Gdańsk.
15 minut po godzinie 14. Witamy ze studia w Starogardzie Gdańskim. Tutaj dzisiaj odbędzie się debata przedwyborcza z kandydatami do Sejmu z okręgu numer 25. Się przedstawię w kolejności alfabetycznej. Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Łukasz Gojka, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję.
I Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do dyskusji. Formuła została przez nas ustalona wcześniej. Państwo znają zasady, ale słuchaczom tylko przypomnę, że kandydaci odpowiadać będą na 3 takie same pytania. Kolejność odpowiedzi na pierwsze pytanie została wylosowana przed programem. Jako pierwszy będzie odpowiadał pan poseł Kazimierz Smoliński, jako drugi pan Patryk Gabriel i jako trzeci pan Łukasz Gojkę. Po 14.30 w tej drugiej części kandydaci będą zadawać sobie pytania nawzajem. Będą mieli czas 30 sekund na zadanie takiego pytania, a na odpowiedź będzie też minuta 30. Czas mierzony będzie przez nasz komputer. On będzie sygnalizował dźwięk, gdy ten czas upłynie. A zatem pierwsze pytanie. Co państwa ugrupowania polityczne oferują osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, zwłaszcza tą jednoosobową? Obecnie mali przedsiębiorcy skarżą się na wysokie koszty prowadzenia działalności, zwłaszcza jeśli chodzi o składkę ZUS. Jako pierwszy na to pytanie odpowiada pan poseł Kazimierz Smoliński. Minuta 30 dla pana. Bardzo proszę.
No to jak wszystkim przedsiębiorcom i w ogóle osobom, które płacą podatki, myśmy w swoim, realnie żeśmy obniżyli te podatki. Mamy jedne z najniższych podatków w tej chwili w Europie, a jednocześnie dzięki temu, że system sprawnie działa, no to dochody wzrastają. Dla przedsiębiorców myśmy obniżyli te podatki z 18 do 12%. Wprowadziliśmy też dla wielu przedsiębiorców kartę podatkową czy zryczałtowaną formę opodatkowania, więc to też są takie znacząca pomoc w porównaniu do tego, co było. Jednocześnie faktycznie wprowadziliśmy składkę zdrowotną. To są rozwiązania unijne. Unia wymaga, aby składka zdrowotna nie była kosztem i tutaj rzeczywiście składka zdrowotna została każdemu przypisana jako te 7%, natomiast nie ma możliwości, żeby ją wliczać w koszty. Natomiast jest tak, że jednocześnie też jest duża pomoc, to zarówno przedsiębiorcom, którzy mają problemy związane, na przykład to był okres covidowy, myśmy przecież te tarcze wszystkie robili i w tej chwili też przedsiębiorcy, jeżeli są w takich trudnych sytuacjach, no to mają możliwości składania też wniosków o odroczenie o podatku, czy też rozłożenie go na raty. Ale najważniejsze to, żeby te dochody były, więc mieszkańcy się bogacą i przedsiębiorcy też mają lepiej.
Minuta 30 minęła. Teraz jako drugi na to pytanie odpowiadać będzie pan Patryk Gabriel. Bardzo proszę.
W sensie ogólnym na pewno będziemy chcieli zdecydowanie brać pod uwagę zdanie przedsiębiorców, tak, żeby oni nie byli zaskakiwani różnego rodzaju zmianami, jak choćby ta mówiąca o arbitralnie ustalonej płacy minimalnej i chcielibyśmy, żeby jednak środowisko przedsiębiorców miało wpływ na tego typu bardzo istotne dla prowadzenia biznesu decyzje władz centralnych, ale też będzie kilka konkretów. Wprowadzimy urlop dla przedsiębiorców, to będzie jeden miesiąc wolny od składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej. Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. Postaramy się również obniżyć koszty działalności, czyli zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS. I jest jeszcze coś, o co pytali mieszkańcy podczas spotkań, które prowadziłem w naszym okręgu wyborczym. Pytali o możliwość prowadzenia handlu w niedzielę. Tak, rzeczywiście chcemy doprowadzić do tego, żeby przedsiębiorcy w ramach wolności gospodarczej mogli decydować o tym, kiedy chcą prowadzić swój biznes. Z tą jednak uwagą, że osoby, które będą w te dni pracowały, będą miały podwójne wynagrodzenie i co najmniej dwa weekendy wolne w miesiącu.
Ma pan jeszcze trochę czasu. O, i czas się skończył właśnie w tej chwili. Minuta 30 upłynęła. Jako trzeci na to pytanie odpowiada pan Łukasz Gojkę. Bardzo proszę.
Bezpartyjni samorządowcy proponują przede wszystkim dobrowolną składkę ZUS. To jest nasz podstawowy postulat, żeby ulżyć przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Nie będę się rozwodził na tym, co mówili moi przedmówcy, bo to są również jedne z metod, że tak powiem, ulżenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niemniej wedle nas, bezpartyjnych samorządowców, bardzo istotnym jest ujednolicenie przede wszystkim prawa i ułatwienia, bo w tej chwili to, co pracodawcy, przedsiębiorcy i nawet zwykli obywatele przechodzą, jeżeli chodzi o sądownictwo, to jest horror. I z tym trzeba skończyć. Musi być to jasne, klarowne. Wszystkie przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej muszą być zrozumiałe również dla prostych ludzi, nie tylko dla profesorów ekonomii. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju spory, jest niedopuszczalne w tej chwili, żeby okres oczekiwania na rozwiązanie tych sporów się wydłużał, a nie skracał. W tym kierunku trzeba pójść. Takie jest nasze zdanie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Idealnie zmieścił się pan w czasie. Drugie pytanie przed nami. W tej chwili jako drugi na to drugie pytanie odpowiadać będzie, jako pierwszy odpowiadać będzie pan, który odpowiadał jako drugi, czyli pan Patryk Gabriel. A drugie pytanie jest następujące. Jakie priorytetowe problemy w regionie należałoby według panów rozwiązać w następnej kadencji rządu?
No mamy co najmniej kilka i myślę, że tutaj będziemy wszyscy, bo jesteśmy z Kociewia, zgodni. Na pewno jest to kwestia służby zdrowia. Musimy jednak zgodnie z tymi propozycjami, które chcemy wprowadzić po dojściu do władzy, znieść limity na leczenie szpitalne, tak żeby te jednostki systemu publicznego, które mają odpowiednią wydolność, kadrę i infrastrukturę, mogły prowadzić swoją działalność dużo szerzej, tak żeby skrócić kolejki. My w Starogardzie dzięki inwestycjom współfinansowanym z środków Unii Europejskiej, co też jest naszym postulatem, czy zwrócenie i pozyskanie tych pieniędzy, które są Polsce należne, które czekają na nas, żebyśmy je podnieśli, muszą być wykorzystane choćby do stworzenia takich powiatowych centrum diagnostyki i profilaktyki. My w Starogardzie taki jako samorząd powiatowy zakład diagnostyki obrazowej żeśmy stworzyli, bardzo nowoczesny, ogromnym nakładem sił i tak jak mówię, sfinansowanym z Unii Europejskiej i ze środków samorządu. W wielu innych powiatach w Polsce tego nie ma. To jest sprawa niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów i myślę, że można by podać różne takie konkretne również rozwiązania, choćby dla Tczewa słynny most, który no niestety jest obrazem nieudolności obecnych władz, czy choćby obwodnica Starogardu.
Dziękuję bardzo. Jako drugi na to pytanie odpowiada pan Łukasz Gojka. Bardzo proszę.
Proszę państwa, bezpartyjni samorządowcy proponują tutaj dla regionu, ja to obserwuję, jedną z najważniejszych rzeczy. Transport. Transport publiczny. Za darmo. Zwłaszcza ten regionalny. Akurat powiedzmy tutaj kolega ze Starogardu czy z Tczewa nie ma takiego problemu, jaki mają współmieszkańcy Gniewu, gdzie ja mieszkam. Chociażby w dotarciu do służby zdrowia szpital w Gniewie został zlikwidowany. My mamy albo Tczew, albo Starogard, albo Kwidzyn. I połączenia są rzadkie. I czasami są połączenia łączone. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj akurat przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, my jako bezpartyjni samorządowcy, zwłaszcza nasi koledzy na ścianie zachodniej, zwłaszcza w Lublinie, gdzie jest zbudowane Centrum Zdrowia Psychiatrycznego i dla dzieci i młodzieży, pokazują, że są to problemy do rozwiązania systemowe, bo to, co się dzieje w tej chwili z młodzieżą, to już woła o pomstę do nieba. Za dużo już jest nawet nie prób samobójczych, tylko udanych samobójstw. I to są rzeczy bardzo niebezpieczne dla przyszłych pokoleń. My musimy ratować w tej chwili młodzież. Tak samo opieka ginekologiczno-położnicza. Nie może być tak, że na przykład w Sztumie jest likwidowana.
Dziękuję bardzo. I jako trzeci na to pytanie odpowiada pan poseł Kazimierz Smoliński. Bardzo proszę.
No, chcemy kontynuować dalej naszą politykę zrównoważonego rozwoju, żeby likwidować te nierówności, jakie są ciągle jeszcze w Polsce, są między wielkimi aglomeracjami, dużymi miastami, a Polską powiatowo-gminną. Tych inwestycji w ostatnich latach jest realizowane bardzo dużo i będą kolejne realizowane. Spotkałem się ostatnio z ministrem Adamczykiem, jest tutaj zapewnienie, że w przyszłym roku będzie realizowana obwodnica Starogardu Gdańskiego. Na wiosnę powinien być przetarg w tym zakresie. Jeżeli chodzi o most Czewski, to pieniądze są zagwarantowane. To jest prawie 100 milionów złotych na część mostu i na przyczółek, gdzie ma być Muzeum II Wojny Światowej. No w tej chwili muszą zakończyć się uzgodnienia między konserwatorem zabytków a starostem, na co ja nie mam wpływu. Ja mogę pomóc w dofinansowaniu, natomiast te proceduralne nie leżą w moich jakichkolwiek kompetencjach. To są także inwestycje, nie tylko ta infrastruktura ta podstawowa, ale także szkoły, przedszkola. Byłem przed chwilą na otwarciu sali gimnastycznej w Czerniewie, gmina Trąbki Wielkie, no malutka miejscowość, gdzie jest ostatnia szkoła bez sali gimnastycznej, więc cały czas te inwestycje w tą infrastrukturę powiatową, gminną są realizowane i będą realizowane, co do tego mogę zapewnić, że będę o to dalej zabiegał. Jeżeli będziemy rządzili, to te różnice będą coraz mniejsze, bo coraz większe pieniądze będą przeznaczane na Polskę powiatowo-gminną.
Czas na trzecie pytanie. Na to pytanie jako pierwszy będzie odpowiadał pan Łukasz Gojkę, a ono brzmi następująco. Jakie mają panowie pomysły na rozwinięcie turystyki w regionie? Nadmorskie kurorty, kaszubskie miejscowości radzą sobie same na Kociewiu, Żuławach i Powiślu. W tej materii jest jeszcze sporo do zrobienia. Jak rozwinąć turystykę?
Panie redaktorze, drodzy wyborcy, ponieważ ja jestem mieszkańcem Gniewu, a jak większość z państwa wie, jest tam zamek. Ten zamek został odrestaurowany. Turystyka, można powiedzieć, wokół zamku funkcjonuje. Natomiast, aby cały region żył z turystyki, to jest potrzebna jeszcze ta otoczka wokół zamku. Tam są do zagospodarowania przepiękne tereny wędkarskie, bo w tym terenie w Gniewie Wieżyca uchodzi do Wisły. Są to tereny na dzień dzisiejszy zaniedbane, a jest to Eldorado dla wędkarstwa, bo Wieżyca jest rzeką górską, czyli mamy dużą rzekę, rzekę górską i jeszcze wokół dosyć sporo jezior. Więc można tutaj turystykę wędkarską rozwinąć jak najbardziej. Do tego mamy piękne lasy. Można lasami łączyć się również i tu ze Starogardem i z Kaszubami, tylko trzeba wykorzystać drogi rowerowe, leśne. Trzeba to pobudować oczywiście w kooperacji z lasami i w ten sposób zachęcić turystów do przyjeżdżania na Kociewie, bo Kociewie, tak jak Kaszuby, są pięknym regionem. Do tego, jak wykorzystamy jeszcze ten nowy most na Wiśle, to już w ogóle.
Dziękuję bardzo. Drugi na to pytanie odpowiada pan poseł Kazimierz Smoliński.
Kociewie jest pięknym regionem, co do tego nie ma wątpliwości. Trzeba wykorzystać jego potencjał i tu oczywiście oprócz perełek, jakie mamy, czyli Pelplin i Katedra i Gniew ze swoim zamkiem, co jest, że tak powiem, perełki na skalę ogólnopolską, czy nawet europejską, a nawet światową. Zapraszamy oczywiście też i trzeba tutaj promocję prowadzić Starogardu Tczewa. Starogard jako stolica Kociewia, Pelplin jako największe miasto, żeby wykorzystać ten potencjał, który tkwi też w agroturystyce. Przecież są piękne lasy, jeziora, żeby mieszkańcy chcieli przyjeżdżać. Agroturystyka, no to jest też zasobność społeczeństwa. Im ludzie będą bardziej bogaci, tym chętniej będą przyjeżdżali też na agroturystykę. Niekoniecznie muszą wyjeżdżać za granicę, ale mogą przyjeżdżać na Kociewie, więc jakakolwiek poprawa infrastruktury, bo myślę, że to przede wszystkim ułatwia dojazd do tego, żeby tutaj dojeżdżać. Także z Gdańska, czy z Trójmiasta, z Warszawy już poprawa infrastruktury kolejowej nastąpiła, więc też już jest łatwiej dojeżdżać, a oprócz tego jeszcze niższe podatki dla tych, którzy prowadzą, to są ryczałty, rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty bez podatku praktycznie, to też przyciąga turystów, żeby lokalne produkty spożywcze również można było kosztować i lokalne browary, no też się one rozwijają, to wszystko przyciąga turystykę.
Dziękuję bardzo. Idealnie w czasie, minuta 30. I jako trzeci na to pytanie, czyli jak rozwinąć turystykę w regionie, odpowiada pan Patryk Gabriel.
Mam bardzo dobrą informację dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. W tej kwestii jest między nami konsensus. Wszyscy, jak jesteśmy w studio dzisiaj u państwa, cenimy walory nie tylko Kociewia, ale i całego Pomorza, choćby z jego zamkiem malborskim czy szlakiem zamków gotyckich, ale jest kwestia, która tutaj się w wypowiedziach panów przewijała, mianowicie nasze dziedzictwo takie przyrodnicze, które jest ogromnym atutem i czymś niesamowitym na skalę również Polski. Otóż bory tucholskie, czyste lasy, jeziora, dzisiaj podlegają te bory i lasy jakiejś kompletnie barbarzyńskiej wycince. Na pewno jedną z pierwszych decyzji będzie wprowadzenie nadzoru społecznego i pewnego zracjonalizowania tej wycinki, która nie służy polskiej gospodarce, a odsuwa od ludzi taką funkcję społeczną lasów, czyli miejsca, w którym wypoczywamy, które jest atrakcją turystyczną, w której można znaleźć wytchnienie nie tylko na wakacje, ale choćby na weekend. Podobnie zresztą były afery związane z czystością Odry. Niestety Wody Polskie kompletnie nie radzą sobie z nadzorem nad tą kwestią, niezwykle istotną również dla turystyki. I tutaj kwestie dotyczące monitoringu czystości wód naszych jezior i rzek będą kwestią, która na pewno wpłynie na jakość turystyki w naszym regionie.
Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. Też idealnie w czasie minuta 30 pan wykorzystał. Czas na drugą część naszej debaty, czyli na pytania wzajemne. No i zgodnie z wylosowaną kolejnością zrobimy tak, że będą panowie zadawać sobie pytania w takiej kolejności. Najpierw pan Kazimierz Smoliński, potem pan Patryk Gabriel i potem pan Łukasz Gojkę, czyli tak jak na pierwsze pytanie. Może być?
Jasne.
Dobrze. W takim razie pan Kazimierz Smoliński, panie pośle, komu chciałby pan zadać pytanie? Jak ono brzmi? A na zadanie pytania ma pan 30 sekund.
No to chciałbym panu Gabrielowi zadać pytanie.
Bardzo prosimy.
Jak pan, jako przedstawiciel partii, która przede wszystkim chce rozwijać wielkie aglomeracje, chce wspierać rozwój Polski lokalnej, my taką politykę prowadzimy, Platforma takiej polityki nie prowadziła. I druga sprawa, to jak pan też chciałby przekonać Polaków co do tego, że aborcja na życzenie jest najlepszym rozwiązaniem, a pana partia również to wspiera i zobowiązuje swoich posłów do głosowania w ten sposób.
Odpowiem po kolei, mimo że umawialiśmy się na jedno pytanie, zostały zadane dwa, ale ja w kolejności postaram się panu posłowi odpowiedzieć. W polityce ważna jest wiarygodność. W działalności publicznej ważne są fakty, a nie deklaracje. Ja przez 17 lat pracuję na rzecz Kociewia i można mnie bardzo łatwo zweryfikować, czy te kwestie, za które jestem współodpowiedzialny w mojej działalności publicznej i zawodowej, zostały zweryfikowane pozytywnie, czy rzucałem jakieś puste hasła dotyczące zupełnie abstrakcyjnych kwestii, których nikt nie jest w stanie zweryfikować. Na całe szczęście kociewianki i kociewiacy, ludzie tego regionu i samorządowcy podczas spotkań w trakcie prowadzenia kampanii doceniają te wysiłki samorządu, który reprezentuje, i wielu innych samorządów, żeby czuć, że moja wiarygodność w tej kwestii jest pewna. I chcę powiedzieć, że jeżeli pan zarzuca mi, że ja działam na rzecz metropolii, to chcę powiedzieć, że to pan reprezentuje miasto, które jest członkiem metropolii. My natomiast w Starogardzie i w tej części kociewskiej naszego regionu nie należymy do metropolii i radzimy sobie nie przeciwko metropolii, ale korzystając z zupełnie innych zasobów i walorów, które są charakterystyczne właśnie dla Polski powiatowo-gminnej, z której jestem dumny.
Bardzo dziękuję. No i teraz pan będzie zadawał pytanie. Komu i jak ono brzmi?
Ja odwdzięczę się również panu posłowi Kazimierzowi Smolińskiemu. Chciałbym zadać takie ogólne pytanie, bo przecież znamy się od wielu lat i myślę, że obaj szanujemy swoją działalność publiczną. Natomiast dzisiaj wstrząsnęło opinią publiczną wydarzenie, które w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą i konfliktu w Izraelu, a mianowicie dymisja szefu sztabu Rajmunda Andrzejczyka i dowódcy operacyjnego naszych wojsk. Jak pan to skomentuje?
Nie znam szczegółów. W tej chwili jest to wyjaśniane. Z tego, co słyszałem, minister Błaszczak będzie podejmował dalsze decyzje. No oczywiście dymisje się zdarzają. To nie jest tak, że nagle wojsko zostanie bez jakichkolwiek dowództwa. Zostaną powołane kolejne osoby na te stanowiska. To nie jest pierwszy raz, że nagle za czasów PiSu ktoś tam składa rezygnację. To się zdarzało i wcześniej, nie na dzisiaj, wcześniej, żeby mówić, że są jakieś kulisy tego, które są w jakiś sposób niebezpieczne dla państwa polskiego. Nasza armia jest zarządzana w sposób właściwie. Jestem przekonany, że dalej będzie tak zarządzana. To nie jest tak, że jeden czy drugi generał, jak odejdzie, to wojsko przestaje być zarządzane w sposób właściwy. Jest nadzór cywilny, zresztą nie wymyślony przez tę formację, tylko dużo wcześniej wymyślony. Natomiast generałowie muszą realizować politykę państwa. Czasami ona, może być jakiś konflikt, tak, między wojskiem a państwem polskim, ale nie zakładam, żeby tu takie były. Może to są jakieś względy osobiste. Jestem przekonany, że szybko ten problem zostanie rozwiązany. Natychmiast zostaną powołane inne osoby na miejsce tych, którzy dymisję złożyli i będzie wojsko zarządzane w sposób właściwy. Jak do tej pory nie było zastrzeżeń, więc myślę, że dalej nie będzie tych zastrzeżeń.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Jako trzeci teraz pytanie zadawać będzie pan Łukasz Gojkę. Komu chciałby pan zadać to pytanie?
Jak? Również zadam pytanie koledze Gabrielowi.
Bardzo prosimy.
Chociaż chciałbym inne pytanie zadać, ale z uwagi na to, że jestem w Starogardzie, a od 23 lat walczę o naprawę sądownictwa, wobec powyższego moje pytanie brzmi tak. Jeżeli pańska formacja wygra wybory, to czy i w jaki sposób odejdziecie od tak zwanej doktryny Neumanna? Bo to niszczy polską przestrzeń, że tak powiem, prawną. Bo ta doktryna jakby nie było, widać, ona jakby działała.
Pytanie padło, w takim razie czekamy na odpowiedź. Minuta 30 dla pana.
Trudno mi się odnosić do pytania dotyczącego jakiejś doktryny, która została stworzona w głowie prezesa partii, z którą my dzisiaj konkurujemy, Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie rozumiem kompletnie tego takiego szczucia personalnego, które jest orężem w tej kampanii i dotyczy nie tylko wymienionego tutaj polityka Platformy Obywatelskiej ze Starogardu, ale choćby szefa tej formacji Donalda Tuska, którego nazwisko cieszy się, to jest jakiś chwalebny wyjątek, że w naszej debacie ono jeszcze nie padło, a właściwie padło, ale z moich ust. Chcę panu powiedzieć, że jest czymś, co jest zapisane w kodzie genetycznym demokracji, trójpodział władzy. Dzisiaj mamy oto taką sytuację, w której nowoczesne państwo nie może być realizować choćby na przykład ogromnych inwestycji zewnętrznych ze względu na to, że inwestorzy spoza granic naszego kraju, a przyznamy wszyscy, że kapitału w Polsce ciągle jest niewystarczająca ilość, ze względu na zawirowania związane z systemem prawnym rezygnują z takich inwestycji, ponieważ nie wiedzą, czy czasami jakiś polityk PiSu nie zmieni z dnia na dzień pewnych decydujących dla powodzenia i sukcesu przedsięwzięcia gospodarczego zapisów. To musi się skończyć, to musi zacząć działać tak, jak to powinno być w nowoczesnym państwie i wrócimy do trójpodziału władzy.
Dziękuję za odpowiedź. No i czas na trzecią część naszej debaty. Teraz będzie czas na swobodną wypowiedź, na podsumowanie debaty. Każdy z panów będzie miał pół minuty. No i tutaj też wylosowaliśmy kolejność. Ona jest następująca. Jako pierwszy głos zabierze pan Łukasz Gojkę, jako drugi pan Patryk Gabriel i jako trzeci pan poseł Kazimierz Smoliński. A zatem pół minuty dla pana Łukasza Gojkę. Bardzo proszę.
Proszę państwa, hasłem wyborczym bezpartyjnych samorządowców jest normalna Polska. Co my rozumiemy pod hasłem normalna Polska? Ano to, żebyśmy byli przede wszystkim bezpieczni pod każdym względem. Co rozumiemy teraz jako bezpieczeństwo? Ja chciałbym, aby wszyscy obywatele Polski znali chociażby miejsce schronu, miejsce zborne, gdzie należą się zbierać.
Dziękuję bardzo. Pół minuty wykorzystał pan. Jako drugi pan Patryk Gabriel. Bardzo proszę.
Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Radiu Gdańsk za zaproszenie na tę debatę. Również moim konkurentom za merytoryczną i w dobrej atmosferze prowadzoną dyskusję. W związku z tym, że prowadzimy wszyscy kampanię, ja chciałbym zarekomendować swoją osobistą kandydaturę do Sejmu. Myślę, że po wielu, niemal dwóch dekadach pracy na poziomie samorządu jestem osobą, która jest wystarczająco dobrze, bardzo dobrze przygotowana, żeby reprezentować kociewianki i kociewiaków, pomorzanki i pomorzan w Sejmie.
Bardzo dziękuję. I jako trzeci pan Kazimierz Smoliński, bardzo proszę, pół minuty dla pana.
Polska jest otwarta na inwestycje zachodnie. 5 lat w tej chwili mamy od programu Polskie Inwestycje 110 miliardów złotych zainwestowane, więc to jest dowód na to, że firmy mają zaufanie, a my nadal chcemy kontynuować rozwój Polski, zrównoważonego rozwoju, żeby te różnice między aglomeracjami a Polską Powiatową Gminną były coraz mniejsze. Zachęcam do głosowania na siebie, drugie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękujemy bardzo. Pół minuty upłynęło. No i tak kończymy debatę przedwyborczą ze studia w Starogardzie Gdańskim z kandydatami do Sejmu z okręgu numer 25. Przypomnę, że byli nimi Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Łukasz Gojka, bezpartyjni samorządowcy. Dziękuję bardzo. I pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja również kłaniam się. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Grzegorz Armatowski. Do usłyszenia.
Debata wyborcza Radia Gdańsk.